bez barier.
Odwołane, zawieszone lub przełożone zajęcia, imprezy, szkolenia czy spotkania to codzienność organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami w czasie pandemii koronawirusa. Utrudnienia, a często wręcz brak możliwości wypełniania zadań edukacyjnych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizacyjnych to problem nie tylko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ale też organizacji, które realizują te działania. Organizacje bowiem to też pracodawcy i pracownicy, często są też osobami z niepełnosprawnościami. Dzień dobry, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy rozmawiać o tym, jak w tej trudnej sytuacji radzą sobie organizacje pozarządowe, ich podopieczni, a także z jakich form wsparcia korzystają.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Nie odbędzie się Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych, który od 18 lat przechodzi przez centrum Białegostoku na początku maja zwykle. Od 18 lat to jedną z największych imprez integracyjnych w regionie. I jeden z największych marszy godności osób niepełnosprawnych w Polsce organizuje Stowarzyszenie Aktywni. Naszym gościem jest dziś pani Ludmiła Bogalska, prezes stowarzyszenia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Ludmiło, marsz jest zawieszony, odwołany, przełożony. Jakimi tutaj formułami się ratujecie?
Powiedziałabym tak, że 18 Marsz Godności nie odbędzie się realnie, nie przejdziemy w tym roku ulicami miasta. Ten marsz zwykle był bardzo liczny, około 1000 osób uczestniczyło, więc absolutnie jest to w tej sytuacji niemożliwe. Natomiast chcielibyśmy, żeby się stało to wydarzeniem w mediach społecznościowych. Myślimy o Facebooku, o takim ogłoszeniu wydarzenia, do którego będziemy zachęcać do dołączania, komentowania, wyrzucania własnych zdjęć, fotografii, wspomnień z tych 17 lat, które już minęły, tak? W czasie których te marsze w różnej aurze, w różnej atmosferze, w różnych sytuacjach się odbywały.
Czyli sytuacje 18 urodzin i uzyskania pełnoletności przenosimy w rzeczywistość wirtualną.
Wirtualną. No tak jak większość w tej chwili działań.
Na szczęście jeszcze wirusy wirtualne, oczywiście one są groźne, ale nie tak groźne dla naszego zdrowia i życia, by nie korzystać z tej przestrzeni, ale niestety nie wszystkie działania, które prowadzą organizacje pozarządowe zajmujące się i wspierające osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza te z niepełnosprawnością intelektualną, da się przenieść do rzeczywistości wirtualnej. I nie zawsze tutaj komputer, sieć jest pomocna.
Tak, to prawda. Akurat my jesteśmy przykładem organizacji, która przede wszystkim z racji tego, że zajmujemy się osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ma ogromne trudności z realizowaniem w tej chwili wsparcia na rzecz naszych podopiecznych. My się na co dzień opiekujemy prawie 50 osób, to jest 49 dorosłych osób z niepełnosprawnością. Są to podopieczni ośrodków dziennego pobytu, programu Rehabilitacja 25+, i niepublicznej szkoły przysposabiającej do pracy. Muszę przyznać, że od 12 marca, kiedy zawiesiliśmy zajęcia, jednak staramy się przynajmniej częściowo to wsparcie realizować. I tak uczniowie mają lekcje online i rzeczywiście są objęci w sposób dosyć systematyczny tym wsparciem. Nauczyciele naprawdę stanęli na wysokości zadania i tutaj udało się większość zajęć realizować. Jeśli chodzi o podopiecznych ośrodka dziennego pobytu, z tym jest dużo większa trudność i właśnie przy okazji okazało się, że nasi niepełnosprawni intelektualnie są jednak bardziej wykluczeni, również w zakresie tej technologii komunikacyjnej, cyfryzacji. Ich dostęp do internetu, do komputera, do telefonu często jest w ogóle niemożliwy albo bardzo ograniczony. W miarę możliwości też prowadzimy zajęcia takie, które rozwijają te właśnie możliwości komunikacyjne. No, odkryliśmy też taką płaszczyznę niezagospodarowaną i widzimy, jak bardzo jest to potrzebne, bo chyba jeszcze trudniej pozostawać im w domu, kiedy brak tego kontaktu, kiedy nie można czasem komuś wytłumaczyć, dlaczego akurat do ośrodka pójść nie można, dlatego ta przerwa jest taka długa. No, są to dla niektórych naprawdę dramaty.
To dramaty już się rozgrywają, dlatego że jak słyszymy, wielu opiekunów osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tam, gdzie jest to niepełnosprawność intelektualna, no, musiała zrezygnować z pracy często albo zawiesić swoje inne działania. Opieka też jest bardzo utrudniona, zarówno w stosunku do niepełnosprawnych dzieci, ale także do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, dlatego że jeżeli w rodzinie są jeszcze dzieci, to właśnie dostęp do komputera jest utrudniony, bo ilość komputerów można mieć w domu, bo są dzieci inne, którymi trzeba się zająć, więc nawet to, że się nie chodzi do pracy, to nie rozwiązuje problemu opieki. Czy macie jakieś wsparcie dla tych opiekunów, rodziców, aby mieli chwilę odpoczynku od tego?
No właśnie te zajęcia dodatkowe, jakieś takie online, które oferujemy, są też odskocznią dla rodziców, dla opiekunów, bo dają szansę na zajęcie właśnie tych osób, no jakieś takie troszkę pozwolenie na odrobinę odpoczynku. Poza tym oferujemy wsparcie psychologiczne. Nasza psycholog jest w regularnym, stałym kontakcie z rodzinami naszych podopiecznych, ale nie tylko ona, bo tak naprawdę wszyscy opiekunowie, terapeuci, którzy pracują w placówkach ze swoimi podopiecznymi i z ich rodzinami są w regularnym kontakcie. Myślę, że jest to bardzo potrzebne i też chyba obu stronom, ponieważ pracownicy też się czują poddenerwowani, niespokojni, martwią się o swoją przyszłość. Tak, z jednej strony mamy tu podopiecznych i osoby potrzebujące wsparcia, z drugiej strony grupę pracowników. My zatrudniamy 30 osób na umowę o pracę, w tym jest 10 osób też z niepełnosprawnością. No, oni wszyscy z niepokojem obserwują, co się dzieje, martwią się, czy nie będzie zwolnień. No, my na razie takich sytuacji nie przewidujemy i będziemy o swoich pracowników na pewno walczyć, dbać o to, żeby nic się nie stało, żeby się nic nie zadziało złego z ich przyszłością. Wyszukujemy możliwości, tak? No, na pewno w tej chwili wszyscy w marcu otrzymali wynagrodzenia, w kwietniu również takie wynagrodzenia otrzymają, realizujemy urlopy zaległe, wypoczynkowe. No, staramy się dbać o nich wszystkich, ale niepokój jest ogromny, na pewno. Wszyscy patrzymy z niepokojem. Myślę, że ja chyba największy ten niepokój czuję, bo taki bagaż jednak.
Wy znacie wszystkich swoich podopiecznych. Tak. 50 osób to nie jest wiele. Szkoła przysposabiająca do pracy też to jest kilkanaście osób.
Tak, tak.
Więc tutaj jest, jeżeli chodzi o uczniów szkoły, to tu jest sytuacja trochę, wydaje się, prostsza, dlatego że no tutaj można zachęcać rodziców, aby organizowali czas i zajęcia, no, to, co w szkole by mogli robić pod nazwą umiejętności życia codziennego. Chociaż to no też w domu to nie jest to samo, co w szkole, ale tutaj bardzo często jest. Ale co zrobić z osobami dorosłymi? Jak im zagospodarować ten czas, kiedy nie bardzo można wyjść, nie bardzo można się z kimś spotkać?
Na pewno doradzamy, żeby też włączać do wszystkich czynności dnia codziennego. Jest to wspaniała też okazja, żeby w większym stopniu włączyć też dorosłe, niepełnosprawne osoby do tego, żeby się no, po prostu uczestniczyły w życiu domu, żeby pomagały w sprzątaniu, w gotowaniu, w prostych czynnościach. To nie jest proste, ale to jest jakaś metoda, tak, na to, żeby ten czas upływał trochę szybciej i rzeczywiście nie powodował frustracji, bo Osoba z niepełnosprawnością intelektualną, taka zamknięta, pozbawiona terapii, pozbawiona rehabilitacji społecznej, takiej aktywności codziennej, może zacząć stwarzać po prostu trudności. To pojawią się trudne zachowania, spadek nastroju, może być depresja. To są bardzo poważne problemy, które będą po prostu rosły.
I zapewne rodzice też i opiekunowie zwracają się do was z prośbą o pomoc w takich sytuacjach, kiedy narasta agresja czy autoagresja. I trzeba jakoś rozładowywać sytuację.
Tak, zachęcamy do kontaktu. Chętnie będziemy w każdej indywidualnej sprawie, zresztą trzeba indywidualnie pomagać.
Tak, tutaj nie ma dobrych rozwiązań, szablonowych rozwiązań. To, co jak rozmawiam z opiekunami, terapeutami, to, co budzi też ogromne obawy, to jest to, że zaburzony został cały rytm i system wsparcia i rehabilitacji społecznej, że to, co wypracowało się przez wiele lat, pewną otwartość na nowe sytuacje, gotowość do kontaktów społecznych. No, w tej chwili może to zostać zaprzepaszczone, a nawet może nastąpić regres. Tego boją się opiekunowie, tego boją się terapeuci, tego boją się rodzice. Że w momencie, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy znowu można pójść do szkoły, można pójść do ośrodka, będą to zupełnie inni podopieczni.
Zdajemy sobie z tego sprawę. To jest fakt. Przy dłuższym przebywaniu w zamknięciu, właśnie w takiej izolacji, regres w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną jest prawie pewien. Dlatego na pewno czeka nas dużo pracy po powrocie do takiej normalności. Nie wiem, jak ona będzie wyglądała, ale po powrocie do placówek na pewno będziemy pracować właśnie nad nadrabianiem tego wszystkiego, co się zadziało. To będzie bardzo trudny okres.
Czy przygotowujecie też na to rodziców i opiekunów?
Tak, tak, rozmawiamy. Przede wszystkim musimy tutaj kadrę do tego przygotować. Na pewno będziemy przykładać taką dużą, dużą wagę do naszych działań. Zresztą projekty, jakby jesteśmy gotowi do pracy. Tak, wszystko jest gotowe. Dotacje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji, z Urzędu Miasta też, które mamy, które są zaplanowane na najbliższy okres czasu, tak przynajmniej na kilka lat do przodu. Jakby tutaj te plany są i tylko chcielibyśmy zacząć pracować. No, niestety, tego nie możemy.
Aktywni stali się ostatnio, w ostatnich latach bardzo aktywni. Wypłynęliście bardzo na szerokie wody, bo i szkoła, i ośrodki dziennego pobytu, jest to kilka ośrodków, i mieszkalnictwo wspomagane, i różnego rodzaju inne działania. No i właśnie, i pracownicy, i 30 osób zatrudnionych, więc jesteście też dużym pracodawcą w sumie. Tak. Jak rozwiązujecie tutaj, tym bardziej, że wiele działań jest finansowanych z różnych źródeł. No wiadomo, że tam, gdzie się to da, mimo że na przykład nie działają w tej chwili mieszkania wspomagane, czy działają? Nie działają.
Nie, mieszkania też są, w mieszkaniach też zawiesiliśmy działania. Tam, gdzie się da, powiem tak, staramy się radzić sobie z tym w ten sposób, że jeśli chodzi o dotacje z Urzędu Miasta czy z Państwowego Funduszu, tutaj dzięki i życzliwości donatorów, ale też i dzięki tej tarczy dla NGO-sów przewidzianej, możemy liczyć na pewną elastyczność przy rozliczaniu dotacji, gdzie utrzymanie, powiedzmy, lokali nie będzie kosztem uznanym przy rozliczeniu za koszt nienależnie, tak, wykorzystany, nawet wtedy, kiedy w danym okresie tych podopiecznych nie było, bo jednak musimy to utrzymać. Mamy kilka takich sytuacji trudnych, tak? Gdzieś tam mamy kredyt, który udało nam się zawiesić w tej chwili w płatnościach.
Czyli też z bankiem negocjacje prowadziliście.
Dokładnie. Tutaj... My negocjujemy ze wszystkimi i myślę, że jeszcze będziemy negocjować z właścicielami lokali też o odstąpienie przynajmniej od części czynszu. No, staramy się tak to tutaj organizować, bo największy kłopot jest w tym też, że brak jest całkowity, prawie, może niewielki jest wpływ z działalności odpłatnej. Utrzymaliśmy minimalną odpłatność za ośrodek, taką minimalną, która jest jakąś gwarancją do tego, że no powiedzmy te minimalne wpływy będą.
No, cóż, mimo tego, że nie działa.
Natomiast jeszcze chcę powiedzieć o tym, że jeżeli chodzi o wsparcie dla niepełnosprawnych, to też wszystkich swoich poinformowaliśmy, zresztą na stronie internetowej wrzuciliśmy tam informację, myślę, że już wszyscy o tym też wiedzą, bo dużo o tym media mówią, że PFRON uruchomił trzeci moduł wsparcia, który przewiduje wypłacenie kwoty 500 zł za każdy miesiąc tych nieczynnych placówek, tak? Jeśli przynajmniej przez 5 dni taka placówka była nieczynna. Mam nadzieję, że to chociaż w niewielkim stopniu, ale trochę pomoże finansowo też rodzinom. Co prawda namawiam, żeby na razie nie składali tych wniosków ludzie, ponieważ warto zaczekać do maja i taki wniosek złożyć od razu na 3 miesiące.
No to zależy jeszcze też od tego, jak szybko samorządy poradzą z tym sobie.
Zależy od tego, tak jak to wszystko nam się zadzieje, bo to można składać już dwojako. Z jednej strony internetowo poprzez SOF, tak, do którego bardzo zachęcam, bo uważam, że to jest jednak świetny sposób, żeby właśnie w tej formie elektronicznej na stronie internetowej PFRON-u można założyć konto. Ale można też bezpośrednio w MOPR-ze tutaj na miejscu takie wnioski składać. No i miejmy nadzieję, że procedura nie będzie długa.
Wszyscy wasi podopieczni mają prawo, tak? Bo ośrodki też działały, bo tam jest warunek, że te 500 zł przysługuje, jeżeli wsparcie było 5 dni w tygodniu przynajmniej.
Jeżeli nie było tego wsparcia.
Tak, ale jeżeli można z niego korzystać przez 5 dni w tygodniu, jeżeli przynajmniej przez 5 dni nie było tego wsparcia.
Tak.
To jest dość skomplikowane. Czy z takimi pytaniami też wasi opiekunowie, waszych podopiecznych mogą się do was zgłaszać i pytać, czy możemy z tego korzystać i jak z tego korzystać?
Jak najbardziej, ze wszystkimi pytaniami, zresztą też na stronie wrzucam co pewien czas informacje, podając telefon 502-484-316 ze wszystkimi sprawami, z problemami. Jeżeli nie będziemy potrafili odpowiedzieć, to na pewno znajdziemy sposób, żeby albo poszukamy właśnie tej odpowiedzi gdzie indziej i pomożemy.
A ja przypominam, że jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to za tydzień w programie Bez Barier też będziemy mówić już o bardzo konkretnych takich indywidualnych przypadkach, kiedy to te 500 zł przysługuje. Także też staramy się wytłumaczyć, kto i na jakich zasadach może z tych pieniędzy skorzystać. Pani Ludmiło, pracownicy, jak sobie tutaj radzicie? Praca zdalna?
Pracujemy w bardzo ograniczonym zakresie. Pracuje przede wszystkim biuro stowarzyszenia, ponieważ był to też okres przygotowywania sprawozdania finansowego, rozliczania projektów. To też osoby zaangażowane w biurze pracują częściowo zdalnie, częściowo na miejscu, tak my się tam gdzieś rotujemy. Natomiast pracownicy ośrodków pełnią dyżury, pielęgnują kwiaty, dbają o ryby w akwarium, sprawdzają stan pomieszczeń, dezynfekowali wcześniej, porządkowali i utrzymują regularny kontakt właśnie telefoniczny, a o ile możliwe jest to również mailowy, na Skype'ie i w innych, w każdej innej fajnej formie, bo jest to i Messenger i różne inne kontakty, utrzymują taki regularny kontakt ze swoimi podopiecznymi. To co też uważam za bardzo ważne.
A jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, zatrudnione, jak je wspomagacie?
A z tymi osobami też jesteśmy w regularnym kontakcie, stałym, natomiast oni nie przychodzą do pracy, absolutnie nie chciałabym ich narażać na poruszanie się po mieście komunikacją miejską, ponieważ są to osoby nieposiadające aut. I w związku z tym utrzymujemy z nimi kontakt telefoniczny, też mailowy, ale przede wszystkim telefoniczny. Staramy się też być w kontakcie, żeby podtrzymywać ich, a przede wszystkim zawsze upewniać w przekonaniu, że ich sytuacja jest bezpieczna, stabilna, bo oni się też martwią o pracę.
No na pewno martwią się o pracę, na pewno bardzo im trudno jest zrozumieć całą sytuację.
I tęsknią, po prostu zwyczajnie tęsknią.
Z jakich form tutaj wsparcia proponowanego przez samorządy i państwo korzystacie jako pracodawca? I czy tutaj, zamierzacie tutaj z czegoś skorzystać?
No to właśnie tu negocjacje z bankiem, tak, to jest jedno. Natomiast na pewno skorzystamy, już żeśmy złożyli dokumenty dla dwóch osób, które były zatrudnione na umowę zlecenia, ale była to jedyna forma zatrudnienia tych osób, tak, czyli jakby źródło utrzymania. Wystąpiliśmy o tą kwotę postojową, postojowego, tak? Ja może źle się wyraziłam, ale to tutaj zajmuje się tym nasza pani księgowa. Więc to tyle, tak? I na razie tyle.
I na razie macie nadzieję, że wszystko da się zrobić później.
Tak, trzymamy kciuki też, że nie będzie to już tak długo, bo czas no niestety działa na naszą niekorzyść. Jeszcze ten kwiecień nie wydaje się taki straszny, ale jeżeli chodzi o maj, to naprawdę bardzo byśmy sobie życzyli, żeby można było już wrócić do względnego działania.
Pani Ludmiło, ponieważ wasze działania są rzeczywiście bardzo szerokie i bardzo różnorodne, proszę powiedzieć, co by pani radziła mniejszym może organizacjom, może mniej doświadczonym, jak sobie radzić z tym, że niewiele co się da?
Och, trudno mi chyba coś mądrego doradzić, bo sama nie czuję się jakoś szczególnie pewnie. Staram się oczywiście robić wszystko, żeby w naszej organizacji nic złego się nie zadziało, ale w przypadku mniejszych organizacji może być kłopot poważny rzeczywiście z realizacją działań. Ja tutaj mam nadzieję, że po prostu powinny, tak jak i my zresztą, negocjować zawsze warunki wszystkich umów zawartych, bo wydaje mi się, że to jest też ten czas. Widzimy już, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrealizować w taki sposób, jak to zostało zaplanowane, a też tarcza ta antykryzysowa taka zapewnia nam taką możliwość, także warto już jakby zacząć, nie czekać, aż ktoś się do nas odezwie, tylko samodzielnie inicjować takie negocjacje, jeżeli chodzi o realizację projektu i zmiany w harmonogramie.
A czy jest coś, czego byście sobie życzyli, żeby, nie wiem, zostało zrobione, jakaś nowa forma wsparcia, przepis? Czy jest coś, co dałoby wam większe poczucie bezpieczeństwa, wam, waszym pracownikom i waszym podopiecznym? Czy państwo mogłoby coś zrobić takiego?
No myślę, że tutaj cały czas mówię o rozliczaniu finansów publicznych. No to jest chyba do tej pory określone w taki sposób, może niekonkretny, tak? Bo mówimy o tej elastyczności w rozliczaniu. Natomiast rzeczywiście tu jest jakiś taki niepokój, czy na pewno w tych negocjacjach powiedzie się nam, bo o czym mówię? O tym, że powiedzmy obsługa projektów no, też wymaga ponoszenia jakichś kosztów. W momencie, kiedy wskaźniki nie zostaną osiągnięte, koszty administracyjne mogłyby zostać i koszty tej obsługi mogłyby zostać uznane za nienależnie wydatkowane. No i tutaj gdzieś chyba w tej kwestii największy jest niepokój, ale my pozostajemy dobrej myśli, bo też, no chyba to też zależy od takiej współpracy na co dzień i takiej rzetelności do tej pory w rozliczeniach, w dbałości o wydatkowanie tych środków finansowych publicznych. Pieniądze publiczne zawsze są no, takie do wydania, tak bardzo jakby tu muszą być jasne i klarowne zasady i dobrze by było, żeby można było tym razem te zasady właśnie no, trochę nagiąć do tej rzeczywistości, która nas wszystkich zaskoczyła.
Miejmy nadzieję, że skończy się epidemia i skończą się wszystkie problemy i 19 18 za rok. 18 Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych za rok się odbędzie. Ja dziękuję bardzo za rozmowę.
Wtedy będzie to już 19, miejmy nadzieję.
Naszym gościem była pani Ludmiła Bogalska, prezes Stowarzyszenia Aktywni w Białymstoku. Dziękuję za uwagę. Życzę zdrowia i do usłyszenia za tydzień.